Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest doktor nauk medycznych Iwona Damsk-Konstańska z Kliniki Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani doktor specjalizuje się w leczeniu chorób płuc, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Witam panią doktor w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedzmy może słuchaczom na początek, czym jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, bo nazwa brzmi bardzo groźnie. Czy ta choroba też groźna jest?
Jest to choroba, która występuje często i tak jak pani rozwinęła ten skrót POHP, właśnie jest to przewlekła, obturacyjna, to znaczy, że powoduje pewne zwężenie dróg oddechowych, czyli obturację, choroba układu oddechowego. Jest to choroba, która występuje często, bo występuje u około 2 milionów Polaków, nawet niektórzy mówią, że te dane są niedoszacowane. Jest to choroba, która istotnie wpływa na jakość życia naszych pacjentów. Związana jest z różnymi czynnikami ryzyka. Jednym z nich jest palenie tytoniu, ale również praca w różnym takim środowisku zanieczyszczeń. Też narażenie na to bierne palenie tytoniu, bo czasami mówimy o czynnym, ale też bierne palenie tytoniu. I objawy tej choroby główne to jest duszność i kaszel. Niestety tak się dzieje, że dość często ta choroba jest rozpoznawana dopiero wtedy, kiedy chory właśnie zgłasza się z powodu duszności. I bardzo ważne jest to, żeby diagnozując duszność, nie myśleć tylko o przyczynach układu sercowo-naczyniowego, bo ta choroba zaczyna występować właśnie w tym wieku u chorych 50-60-letnich, pojawiają się objawy, ona się zaczyna wcześniej, ale jest często wtedy jeszcze nierozpoznana, taka skąpo objawowa. A kiedy chory trafia z dusznością, to zazwyczaj jest już dosyć zaawansowana i ważne jest też, żeby diagnozując chorego w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego, nie zapominać o badaniach czynności układu oddechowego.
Czy są jakieś grupy ryzyka, u których ta choroba występuje najczęściej?
Zdecydowanie najczęściej występuje u palaczy tytoniu.
Ale niekoniecznie, tak?
Nie, niekoniecznie, oczywiście.
Można być w ogóle niepalącym nigdy człowiekiem i zachorować na POHP?
Można, można. Jest to jak najbardziej możliwe. Co więcej, jest taka pewna podgrupa, niewielka podgrupa chorych, którzy mając niedobór alfa-1-natytrypsyny zaczynają chorować znacznie szybciej, ponieważ te osoby nie radzą sobie właśnie z tymi zanieczyszczeniami powietrza, z dymem, który jest wokół nich, ich układ oddechowy jest szybciej uszkodzony.
To jest jakiś rodzaj białka, tak? Czy
tak.
Jest deficyt w organizmie i to...
Tak, przyspiesza powstawanie, powoduje powstawanie rozedmy. Te mechanizmy obronne nie pozwalają na to, żeby do tej rozedmy nie dochodzić. Bardzo wielu chorych zresztą mówi właśnie tak, że trudno im zapamiętać jest ten skrót POHP i mówią na przykład ja mam rozedmę.
No właśnie, bo jak chorzy mogą nazywać jeszcze tą chorobę inaczej? Jak ona funkcjonuje, że tak powiem, w społeczeństwie?
To znaczy, jaką nazwą? Dość często jest tak, że chorzy używają określenia, że chorują na astmę. A to nie jest astma, należy rozróżnić te dwie choroby, jakkolwiek. Astma, która przez lata nie poddawana była kontroli, nie była dobrze leczona, może doprowadzić też do POHP, bo mówiliśmy o tych czynnikach ryzyka. Czyli podsumowując, można chorować na kilka chorób układu oddechowego. Czyli tak jak pani słusznie tu zapytała o te czynniki ryzyka, to nie tylko palenie tytoniu, ale też infekcje, przechodzone infekcje. Na przykład zauważono też, że częściej chorują na POHP osoby, które urodziły się z niską masą urodzeniową. Czyli można powiedzieć, że ten nasz stan układu oddechowego już jest determinowany niezwykle wcześnie.
A jak my wyglądamy w Polsce tutaj na tle innych krajów? Bo w Polsce no jest spora grupa, można powiedzieć, tych pacjentów, którzy palili, tak? I mają w tej chwili POHP rozwinięte jako chorobę, ale są kraje, gdzie palą jeszcze bardziej niż u nas ludzie, czyli na przykład, nie wiem, Grecja chociażby, tak? Czy, nie wiem, kraje arabskie, tam tytoń jest częścią jakby kultury takiej. Czy tam też tej choroby, przypadki tej choroby występują częściej, czy
znaczy,
niekoniecznie?
Tam, gdzie im więcej jest osób palących, tam więcej jest chorych na POHP w tych społeczeństwach. Zresztą w tych społeczeństwach, o których pani wspomniała, na przykład azjatyckich też,
to też,
na przykład też jest narażenie na, to bardzo dużo kobiet zapada na POHP, które używają palenisk w domu, gdzie nie ma dobrej wentylacji. Czyli Podsumowując, przewlekła obturacyjna choroba płuc jest spowodowana tym, że nasz układ oddechowy, który bezpośrednio kontaktuje się z otoczeniem, jest narażony na czynniki szkodliwe w tym układzie oddechowym. Teraz też tyle mówimy o smogu. Szczęśliwie jest tyle inicjatyw, które mają doprowadzić do tego, że żyjemy w czystszym powietrzu. Jest to bardzo ważne, bo jak widać, zanieczyszczenia powietrza zewnętrzne, jak i wewnątrzdomowe istotnie zwiększają częstość POHP. W polskie dane, my cały czas nie mamy takich wiarygodnych danych, ile chorych na POHP w Polsce jest. Jest to rodzaj estymacji, takiego szacowania.
A jak długo rozwija się ta choroba? To znaczy, czy to trwa lata i ten stan pacjentów ulega pogorszeniu? Są różne stopnie zaawansowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc?
Zdecydowanie tak. I udowodniono już w ubiegłym wieku, w połowie ubiegłego wieku, że im szybciej nasz układ oddechowy przestanie być narażony na czynniki szkodliwe, tym lepsze jest rokowanie. Czyli mówiąc krótko, im wcześniej przestaniemy palić, pracować w zanieczyszczonym środowisku, tym jest dla układu oddechowego lepiej, czyli to odcięcie od tego czynnika sprawczego jest bardzo ważne. Ale te objawy rozwijają się przez lata i w początkowym okresie chory może nie zauważyć tych objawów. Wielu na przykład...
Mogą mu nie przeszkadzać w życiu, tak? Po prostu.
Tak, albo osoby palące też na przykład zgłaszają kaszel, taki kaszel przewlekły, ale wiążą to z paleniem tytoniu i nie interesują się tym objawem. Dopiero zmiana tego charakteru kaszlu budzi jakiś niepokój.
Co znaczy zmiana charakteru kaszlu?
Część naszych chorych wtedy, kiedy ten kaszel jest taki uporczywy, produktywny, z rana, bo chorzy na POHP, wszyscy w pandemii doświadczyliśmy, jak kaszel jest stygmatyzującym objawem. Wszyscy boimy się osób kaszlących, poniekąd słusznie, bo jest to objaw chorób też zakaźnych.
Tak,
oczywiście. Ale chorzy na POHP, którzy kaszlą, bardzo często mają takie poranki, że właśnie muszą odkrztusić zalegającą wydzielinę. Dopiero taka toaleta drzewa oddechowego pozwala na jakby dalsze funkcjonowanie.
Czyli rozumiem, że zaczyna się od takiego kaszlu porannego.
Tak.
Bez odkaszlnięcia ciężko jest nam
funkcjonować.
A czy do tego, co związane jest z oddychaniem, z kaszlem, dochodzą jakieś inne objawy, inne problemy? Czy POHP może być takim początkiem jakiejś kaskady różnych problemów zdrowotnych, które mogą się u takiego pacjenta rozwijać?
Zdecydowanie tak. Jest to przewlekła obturacyjna choroba płuc, ale ona dotyczy całego organizmu. Chorzy na POHP dużo częściej niż inne osoby, które nie chorują na POHP, na przykład zapadają na chorobę układu sercowo-naczyniowego. Udowodniono, że zaostrzenie POHP, czyli taki stan, kiedy nasilają się objawy, ono może być już z różnych przyczyn, ale między innymi z przyczyn infekcji wirusowych, niesie za sobą zwiększone ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych. Czyli jest to chory, który choruje na chorobę układu oddechowego, ale skutki są ogólnoustrojowe. Też te czynniki sprawcze też działają na inne układy i narządy. Chorzy w takiej zaawansowanej, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc cierpią również z powodu na przykład obniżonego nastroju, czy wręcz depresji. I to jest bardzo często występujące, zwłaszcza, że zazwyczaj są to osoby już w wieku takim starszym, często opiekujące się swoim współmałżonkiem albo samotne. Te problemy się po prostu przenikają.
Mówiła Pani, zanim weszłyśmy na antenę, że większość Waszych pacjentów, Waszych mam na myśli kliniki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, to są osoby, które paliły tytoń w latach 70., 80., czyli to są osoby, które już też są, że tak powiem, w zaawansowanym, można powiedzieć, wieku.
Tak.
Jak można leczyć? Jakie są możliwości terapeutyczne w tej chwili, lecznicze, jeśli chodzi o tą chorobę? Czy ją można na przykład wyleczyć definitywnie? Czy to jest choroba przewlekła? Jak nazwa mówi, przewlekła, czyli nie da się wyleczyć?
Niestety nie mamy takich możliwości, żeby wyleczyć z POHP. Tak? Nie mamy. To musimy powiedzieć szczerze, że nie mamy. Ale już są udowodnione różnego rodzaju terapie, które po pierwsze podnoszą jakość życia chorych, ale też przedłużają życie chorych. Pierwszym zasadniczym elementem jest zaprzestanie palenia tytoniu, jeżeli nasz pacjent pali, albo zaprzestanie narażenia na inne czynniki szkodliwe w otoczeniu.
Do tego jeszcze wrócimy. Będę jeszcze o to pytać, czy warto rzucić. Ale...
Zawsze.
Proszę kontynuować.
Ale też to jest niezbędny element leczenia. Kolejnym elementem leczenia jest oczywiście farmakoterapia. I tutaj jest to pewna trudność, ponieważ wszyscy potrafimy, czy prawie wszyscy, połknąć tabletkę czy kapsułkę. Chorzy na POHP muszą przyjąć leki wziewnie. I tutaj dochodzimy do takiego punktu, jak ważne jest to, żeby chory, który choruje na chorobę obturacyjną układu oddechowego, dobrze obsługiwał swój inhalator i prawidłowo inhalował lek. Ponieważ samo posiadanie inhalatora nie powoduje, że jest prawidłowa depozycja płucna, czyli dobre leczenie. I tutaj potrzeba takiej edukacji. To jest jeden z tych elementów, takich filarów, które wymagają tej edukacji, czyli ta farmakoterapia, czyli przewlekłe leczenie inhalatorami. Czasami część naszych chorych robi taki błąd, że postrzega swoją chorobę tylko w momencie, kiedy są zaostrzenia. Nie widząc ewidentnej poprawy w takim stosowaniu przewlekłym leku, bo muszę przyznać, że to przewlekłe stosowanie leku nie zawsze chory odczuwa jako, że to coś mu daje. Te efekty tej farmakoterapii, tego leczenia wziewnego polegają między innymi na tym, że nie dochodzi do zaostrzeń choroby.
Czyli chce pani doktor powiedzieć, że można w miarę normalnie funkcjonować między takimi etapami, kiedy ta choroba się nasila, tak?
Kiedy ta choroba jest mniej nasilona, zdecydowanie tak, ale odstawianie tych leków nosi ze sobą ryzyko zaostrzenia, a każde zaostrzenie można porównać do takiego tąpnięcia, czyli że pacjent pogarsza się i dość często duża część chorych nie wraca już do tego stanu sprzed tego tąpnięcia. Czyli jakby celem terapii POHP jest nie tylko poprawa codziennego funkcjonowania, co też dają te leczenia inhalacyjne, bo one częściowo rozszerzają oskrzela, wpływają na stan zapalny. Też teraz są badania naukowe, które mówią, że terapie trójlekowe, że one przedłużają życie chorych. Po raz pierwszy mamy takie informacje, z czego się bardzo cieszymy, ale też zapobiegają tym zaostrzeniom. Czyli chory, który może być dobrze wyedukowany i wie, po co dany lek stosuje, łatwiej mu będzie stosować te leki. Dużą, tak jak już wspomniałam wcześniej, przyczyną zaostrzeń są infekcje wirusowe, ale też przyczyną zaostrzenia jest odstawienie przewlekle stosowanych leków.
No właśnie, chciałam do tego palenia, o którym pani mówiła, że jeśli ktoś palił przez całe życie, można powiedzieć, swoje dorosłe, no zaczął jako powiedzmy osoba nastoletnia i całe życie palił, to ma to rzeczywiście znaczenie, że on po rozpoznaniu tej choroby rzuci to palenie na takim etapie, kiedy ona już jest rozwinięta i zaawansowana?
Tak.
To znaczy, co on zyska? Bo
zdecydowanie
może
tak.
Bo ludzie mogą mieć wątpliwości. No tyle paliłem, jestem chory, co to da, prawda?
Nie, palenie tytoniu jest tutaj bardzo, zaprzestanie palenia tytoniu jest tutaj niezwykle istotne. Po pierwsze, udowodniono dla tej interwencji, czyli zaprzestanie palenia tytoniu, że zaprzestanie palenia tytoniu wydłuża życie chorego. Czyli chory dłużej żyje.
Czyli ratujemy swoje resztki
życie.
Płuc po prostu, krótko
tak,
mówiąc, tak?
Tak,
i oskrzeli.
Tak, oczywiście. Po drugie, też palenie tytoniu, jeżeli chory nadal pali, jest tym czynnikiem szkodliwym, który też zwiększa częstość zaostrzeń, tak? Bo nadal jesteśmy narażeni na czynniki szkodliwe i drażniące. Czyli przestać palić należy zawsze. Zdrowy styl życia, który obejmuje również dla wszystkich chorych na POHP, utrzymanie się w aktywności, czyli pomimo duszności, pomimo tego, że odczuwam tę duszność, staram się być aktywny.
Czyli rozumiem, że to, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, bo ta osoba może mieć problemy z poruszaniem się, tak?
Tak.
Z aktywnością fizyczną właśnie.
Zdecydowanie.
Bo może wywołać taka aktywność, duszność u tej osoby, tak? Czy jak
tak, to i to niestety czasami doprowadza do takiego błędnego koła. Jeżeli podejmuję wysiłek, doświadczam bardzo ciężkiego objawu, jakim jest duszność, uczucie ciężaru w klatce piersiowej, to redukuje nawet czasami podświadomie.
No bo się boję. Bo
zdecydowanie,
się boję,
tak.
To będzie ostatnia rzecz, którą w życiu zrobię, tak? Tak sobie może taki chory myśleć.
Zdecydowanie tak, ale tutaj, żeby postępować, jak pomóc w tej duszności, tu nie wystarczy sama farmakoterapia. Farmakoterapia jest niezwykle istotna. Chory musi stosować te leki wziewne w inhalacjach, ale oprócz tego powinien być chory również rehabilitowany, czyli fizjoterapeuta, który zaplanuje dla chorego odpowiednie ćwiczenia, dostosowane do jego warunków, do innych chorób, które chory posiada. Na przykład część chorych jest w wieku starszym, doświadcza zawrotów głowy i na przykład dla nich są ćwiczenia w pozycji siedzącej zalecane. Dla innych chorych, którzy są w lepszej kondycji, zalecamy co najmniej 3 razy w tygodniu spacery, Nordic Walking. To wszystko zależy, ta terapia na każdym etapie choroby powinna być dostosowana indywidualnie do naszego chorego.
A dzięki takiej terapii, przyjmowaniu regularnym leków, cały czas byciu aktywnym fizycznie, wykonywaniu ćwiczeń, stosowaniu się do zaleceń lekarza, to możemy przedłużyć ten moment, kiedy będziemy sprawni dzięki temu, czy po prostu...
Tak, zdecydowanie. Stabilny przebieg, możemy doprowadzić do tego, że przebieg naszej, tej POHP będzie bardziej stabilny, co wiemy, że
Właśnie jak
jeżeli zapobiegniemy pierwszemu zaostrzeniu, to tak. Już jest bardzo ważne. Wytyczne takie międzynarodowe, które nas wszystkich obowiązują, one mają taką piękną nazwę GOLD, mówią zapobiegaj pierwszemu zaostrzeniu, a jeśli to już nie jest możliwe, zapobiegaj każdemu kolejnemu zaostrzeniu. I lekarz powinien się na tym skupić. No nie tylko lekarz, tylko cały zespół medyczny. Ale wspomnieliśmy właśnie o tym, że tym elementem leczenia jest zaprzestanie palenia tytoniu, farmakoterapia, aktywność i rehabilitacja, ale są również inne bardzo ważne elementy. Ja wspomniałam o tym, że do zaostrzeń doprowadzają też infekcje wirusowe i na przykład szczepienie przeciwko chorobom wirusowym, takim jak grypa, ale również szczepienie przeciw COVID jest niezwykle ważne dla naszych chorych. My też wiemy, że nasi chorzy na POHP powinni być szczepieni przeciwko krztuścowi, powinni być szczepieni też przeciwko wirusowi RSV, to dla chorych powyżej 65 roku życia. Część tych szczepień jest dostępna, nawet po 65 roku życia bezpłatna. Część niestety nie jest jeszcze refundowana, ale te szczepienia są bardzo ważne. Czyli dbam o siebie, o swój układ oddechowy, szczepię się, jestem aktywny. Ale no, tu trzeba też pamiętać, że ponieważ jest to choroba, która daje te ogólnozdrowe objawy, na przykład dbam o właściwą dietę. Nasi chorzy na POHP powinni mieć dobrze, sprawnie działające mięśnie. Mięśnie, które nas posłużą poruszaniu się, ale też mięśnie oddechowe. Temu ma też służyć odpowiednia dieta. I tu zarówno...
Czyli dieta jakaś wysokobiałkowa na przykład.
To znaczy, tak? Zdecydowanie to jest tak, że to powinna być dieta dostosowana indywidualnie do chorego, bo część chorych na POHP cierpi też z powodu otyłości, ale mimo to mają mięśni mało, a część chorych jest wręcz taka wyniszczona, to znaczy tak jak maratończyk, cały czas walczące takie osoby i ich mięśnie
bardzo
cały
szczupłe,
czas pracują.
Tak?
Tak. I tutaj taka możliwość konsultacji z dietetykiem i doprasowania właściwego żywienia, jakiejś takiej propozycji jest również bardzo istotne.
A proszę powiedzieć pani doktor, czy u pacjentów z POHP występuje takie niższe wysycenie krwi tlenem, bo my o tym słyszeliśmy, o pulsoksymetrach, które były rozsyłane przez ministerstwo, prawda, w czasie pandemii COVID. I chciałam się zapytać, czy taki pulsoksymetr to jest taki sprzęt jak termometr, który u osoby...
Świetnie to pani ujęła. To można powiedzieć, że to jest taki glukometr dla chorego na POHP. Termometr czy glukometr, tak? Bardzo ważna rzecz.
Jak wygląda właśnie ta różnica między takim stanem prawidłowym tego wysycenia u zdrowego człowieka, a u osoby z POHP?
Znaczy, szczęśliwie niewydolność oddychania, czyli ten stan, kiedy dochodzi do obniżenia wysycenia krwi tlenem, dotyczy tylko części chorych na POHP w tym zaawansowanym już stadium. Czyli dotyczy to pewnej podgrupy chorych. Chorych, którzy cierpią z powodu niewydolności oddychania. Obniżenie tej saturacji poniżej 95% to jest taki wskaźnik, który mówi, aha, to tutaj coś już coś się dzieje. Ale nasi chorzy na POHP są bardzo często, dostosowują się, ponieważ to trwa latami, do niższych wartości. U każdego chorego bardzo indywidualnie podchodzimy do tego, co robimy. Ale są pewne wytyczne, które mówią, których chorych powinniśmy kierować na badanie gazometryczne krwi i wtedy też kierować do domowego leczenia tlenem.
No właśnie, bo tutaj doszłyśmy już do tego, do tych koncentratorów tlenu, które są, że tak powiem, no niezbędne, żeby taka osoba mogła funkcjonować. I to, jak to wygląda? Po prostu w pewnym momencie choroba jest już tak zaawansowana, że taka osoba nie jest w stanie funkcjonować bez takiego koncentratora, tak?
To znaczy, przede wszystkim też domowe leczenie tlenem, to jest już znane od kilkudziesięciu lat i potwierdzone badaniami naukowymi, przedłuża życie chorych. Ale żeby do tego mogło dojść, czyli u chorych z potwierdzoną niewydolnością oddychania i co jest niezwykle ważne, tu u chorych, którzy spełniają określone medyczne warunki. I te warunki są bezsporne. Lekarze wiedzą, jakie to są warunki i to tacy chorzy mogą być kwalifikowani w ośrodkach domowego leczenia tlenem. Takich ośrodków w mojej ocenie cały czas jeszcze jest zbyt mało, ale chorzy tacy zakwalifikowani do domowego leczenia tlenem powinni oddychać określonym tlenem, określonym przepływie. To nie może być zbyt duży przepływ. To powinno być nadzorowane przez personel medyczny, przez lekarza. Zalecone tak jak lekarstwo, tak tutaj również musi być szczególny zapis, że na przykład przepływ tlenu 1,5 litra 15 godzin na dobę. Albo wyższy ten przepływ i też
żeby
co
nie
najmniej 15.
Tak? Żeby
nie, to by było niebezpieczne. Stosowanie tlenoterapii na własną rękę dla części chorych na POHP może być wręcz zagrażające.
W ogóle dla chorych chyba.
Zdecydowanie,
prawda?
Tak. To może być zawsze, tlenoterapia jest częścią leczenia i powinna być nadzorowana przez lekarza.
A proszę powiedzieć, taki koncentrator tlenu, to jest coś, co pacjent musi sobie zakupić? Jak to w praktyce wygląda?
Jeżeli chory jest zakwalifikowany w ośrodku domowego leczenia tlenem, otrzymuje taki koncentrator w sposób refundowany. Wizyty w ośrodku odbywają się co 3 miesiące. No, dla części chorych to jest ciężka wyprawa, tak co 3 miesiące tam zgłosić się. Tam są też wykonywane kontrolne badania. My cały czas bardzo borykamy się z problemem dostępności do takich mobilnych, czyli przenośnych koncentratorów tlenu, które by powodowały, że taki chory częściej może opuścić dom, a nadal tego tlenu używać.
Ponieważ... Bo są, rozumiem, różnej wielkości, różnych gabarytów, tak?
Tak,
te koncentratory.
Zdecydowanie. Postęp technologiczny jest olbrzymi.
Najmniejszy koncentrator to jest jaki?
To będzie koncentrator, który będzie bardzo leciutki, nawet może ważyć niespełna kilogram. Taki przenośny, tak? Ale zazwyczaj chorzy korzystają w domu z takich koncentratorów, które...
Na kółeczkach,
które mają wielkość takiego, no... odkurzacza, można powiedzieć. On pobiera taki koncentrator, oczywiście musi być włączony do prądu, musi być naładowany. Te przenośne, one mają no, po prostu baterię, która utrzymuje to. Ta bateria też musi być naładowana. Ja muszę przyznać, że znam sytuację chorych, którzy ograniczają tlenoterapię z tego powodu, że wiedzą, że mają wysokie rachunki za energię. Jest to niezwykle trudne.
Teraz, proszę Państwa, będzie krótka przerwa, po której będziemy mówić o takim tutaj pomorskim modelu zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POHP, który tworzyła też Pani doktor. Opowiemy, na czym polega ta opieka i gdzie można ją uzyskać. A ja przypomnę, że ze mną w studiu jest doktor nauk medycznych Iwona Damsk-Konstańska z Kliniki Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. A do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Iwona Damsk-Konstańska z Kliniki Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Pani doktor, jak ktoś zaczyna chorować na tą chorobę, to jakie bariery, jakie trudności napotyka i co musi pokonać, żeby w ogóle prawidłowo zacząć się leczyć?
No pierwsze to jest, jeżeli już wie o rozpoznaniu, to powinien zasięgnąć wiedzy takiej wiarygodnej o tym, jak postąpić. Są dostępne różnego rodzaju wiarygodne materiały dla chorych.
Macie stronę też, prawda?
Strony, tak.
Internetową.
I na przykład na stronie www.pacjentwcentrum.eu, czyli www.pacjentwcentrum.eu, w zakładce edukacja, chory znajdzie różnego rodzaju broszury, które mogą mu pomóc właśnie w takiej ogólnej wiedzy. Po pierwsze o tym, co zrobić w przypadku takiego rozpoznania, jak postępować, jak rozpoznawać u siebie zaostrzenia, kiedy szukać pomocy lekarskiej, też o diecie, o rehabilitacji. Tam również w zakładce edukacja, w materiałach wideo są ćwiczenia dla chorych na POHP. Także to wszystko, ta wiedza jest dostępna. Są również inne portale, inne strony, na przykład strona oddychajmy.pl, gdzie też są wiarygodne źródła informacji.
To polecamy też bliskim, rodzinom, prawda, opiekunom osób, bo to mogą być osoby czasami w zaawansowanym wieku, które no nie śmigają, jak to się mówi, tak bardzo mocno w internecie i wnuczkowie, dzieci mogą pomóc znaleźć, dotrzeć do tych materiałów.
Zdecydowanie. Ta strona, o której mówiłam, jest przygotowana przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, a we współpracy z partnerami przy okazji projektu telemedycznego, ale też chcę powiedzieć Państwu, że udowodniono, że edukacja jest istotnym elementem, który wpływa na chorych na POHP wtedy, kiedy chory ma możliwość przedyskutowania pewnych zagadnień z personelem medycznym. Dlatego ważne jest to, że jeżeli chory
jest wyedukowany
i zasięgnie potem indywidualnej takiej konsultacji, skonsultuje się z lekarzem, czy pielęgniarką, czy inną przeszkolną osobą, na przykład fizjoterapeutą, no zawsze kiedy myślimy o leczeniu chorych na POHP, to oczywiście większość chorych może nie wymaga takiego wsparcia, ponieważ no, może sobie doskonale poradzić, jeżeli będzie dobrze wyedukowana, będzie wiedziała, na co zwrócić uwagę. Też teraz w podstawowej opiece zdrowotnej część chorych skorzysta na przykład z opieki koordynowanej dla chorych na astmę i POHP, bo taka opieka jest w części jednostek POZ możliwa. Może bardzo choremu pomóc. Chory powinien wdrożyć szczepienia, wiedzieć o tym, że powinien się szczepić, ponieważ powinien dbać o dietę. też na przykład śledzić alerty smogowe, jeżeli jest smog, ograniczyć wychodzenie, czy założyć maskę, która ograniczy narażenie układu oddechowego, bo to też może być przyczyna nasilenia tych objawów. Tak, zdecydowanie.
Pani doktor, a czy taka standardowa opieka, czyli jestem sobie człowiekiem, który w ogóle nie wie, że choruje na PHP, idę do lekarza pierwszego kontaktu, no i rozpoznawana jest ta choroba. No, generalnie lekarze pierwszego kontaktu rozpoznają, czy trzeba to udać się jednak do jakiegoś specjalisty, żeby to rozpoznanie było prawidłowo postawione? Jak to wygląda?
Podstawą rozpoznania jest dobrze wykonane badanie czynności układu oddechowego, które się nazywa spirometria. I powinna być to spirometria, którą wykonuje się po leku wziewnym. I utrzymywanie się obturacji w badaniu spirometrycznym po leku wziewnym jest jednym z tych, jest niezbędnym elementem, żeby rozpoznać przewlekłą obturację.
W POZ-cie zrobią nam takie badanie, czy raczej nie?
W części jednostek podstawowej opieki zdrowotnej tak. Ale zdaję sobie sprawę, że nie we wszystkich jednostkach.
Czyli jeśli chodzi o późniejszą opiekę, powiedzmy, no mamy rozpoznanie, tak? W POZ-cie realizowana jest opieka nad takimi pacjentami?
Tak, ale oczywiście duża część chorych jest kierowana do opieki specjalistycznej w poradniach pneumonologicznych, część chorych w poradniach alergologicznych, bo też tak się dzieje.
No pani doktor, a w takim razie jak sprawdza się ta opieka koordynowana w pani opinii i co podlega tak naprawdę koordynacji? Co to znaczy opieka koordynowana w POHP?
Znaczy ja przyznam, że to jest bardzo trudne pytanie. Ja jestem gorącym zwolennikiem koordynacji w opiece medycznej, ale zdaję sobie sprawę, że opieka koordynowana z jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy ze specjalistą w zakresie astmy i POHP jest cały czas jeszcze jakby na początku swojego rozwoju. Tu są różne czynniki, grają rolę. Między innymi to, że pneumonologów i alergologów w Polsce jest razem wziętych mniej niż kardiologów, więc nawet dostęp do takiej konsultacji nie jest tak możliwy, dostępność specjalistów. Z drugiej strony, jeżeli chory już jest i są takie ośrodki POZ, które tę opiekę koordynowaną realizują, to bardzo ważne jest też to, że osoby, które udzielają na przykład tam porad edukacyjnych, bo to jest niezbędny element opieki koordynowanej, powinny też tak być tutaj dobrze wyszkolone. Ja muszę przyznać, że Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej czyni różne starania, żeby taką edukację, tak edukacyjnie działać i są różnego rodzaju dla personelu jednostek podstawowej opieki zdrowotnej przygotowane webinary, materiały, które mają wspomóc w tej wiedzy. Ponieważ ja myślę, że ogólnie jakby w sposób prowadzenia chorych, leczenia chorych na POHP uwarunkowany jest właśnie tą wiedzą ogólnospołeczną o chorobie, tą wiedzą właśnie podstawowej opieki zdrowotnej i potem dalej różnymi możliwościami, ponieważ też rozwój technologiczny jest bardzo, bardzo duży.
A jeśli pani doktor mówimy o tej opiece koordynowanej, to co się składa na tą opiekę? Bo państwo w swojej klinice też prowadzicie, można powiedzieć, taką koordynację leczenia i pracujecie zespołowo. To jest troszkę inaczej zorganizowane niż w POZ-cie, prawda? Nawet bardzo inaczej. Proszę powiedzieć, na czym polega ta różnica?
No tak, inicjatorem pomorskiego modelu zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POHP była pani profesor Ewa Jasem już wiele lat temu i pamiętam w przeszłości, jak pani też nas odwiedzała i rozmawiała z naszym zespołem, co zawsze dla nas było bardzo nobilitujące. Ale chcę powiedzieć, że my działamy rzeczywiście inaczej, ponieważ w tym modelu jakby współpraca z lekarzami rodzinnymi częściowo miała miejsce, ale jakby nie było celem tej opieki, ponieważ w zintegrowanej opiece dla chorych na zaawansowaną POHP zajęliśmy się tymi chorymi, którzy mają te czynniki ryzyka radzenia sobie z przewlekłą chorobą, ponieważ jeżeli są tacy chorzy, którzy chorują już ciężej, mają już często więcej lat, to oni wymagają takiego innego poprowadzenia. Takim czynnikiem ryzyka nieradzenia sobie z chorobą jest właśnie wiek, im starszy, tym jest to bardziej ważny czynnik ryzyka. Osamotnienie, część naszych chorych jest samotna, częste pobyty w szpitalu, długie pobyty w szpitalu, czyli na przykład stan po zaostrzeniu To jest też czynnik ryzyka, że ten chory gorzej sobie poradzi potem z wypełnieniem lekarskich zaleceń.
Czyli to są, można powiedzieć, takie najtrudniejsze przypadki występujące zaawansowanych stanów POHP, którymi Państwo się zajmujecie i wspieracie tych chorych we wszystkich, można powiedzieć, obszarach ich życia, w jakości życia też, tak?
No tak, staramy się, żeby, wiedząc, że potrzeby pozamedyczne warunkują często wypełnienie tych zaleceń medycznych i wypełnienie potrzeb medycznych, staramy się w tym zakresie też współpracować z jednostkami pomocy społecznej i przed laty sama odwiedziłam wszystkie centra pomocy społecznej w Gdańsku i tam edukowałam też pracowników socjalnych z OPHP i muszę przyznać, że czasami...
w ogóle, co to jest,
tak,
prawda?
Tak, ale potem też zgłaszali do nas swoich podopiecznych, klientów ośrodków pomocy społecznej, którzy mówili, a ten chory ma POHP, to może coś tutaj jeszcze razem uda nam się zadziałać. Ta pomoc nigdy nie była do końca, mogę tak powiedzieć, sformalizowana jakimś takim aktem współpracy, ale w Polsce tak jest, że każda osoba może się zwrócić o ocenę, czy dana osoba nie potrzebuje pomocy społecznej, więc tutaj opierając się na tym, nasz koordynator, ponieważ to jest praca zespołowa, którą można powiedzieć, że lekarz czuje się członkiem takiego zespołu i wie, że nie jest sam.
A kto jest w tym zespole?
Właśnie,
kto jest na przykład w pani zespole?
W zespole są cudowne osoby, ale ten zespół składa się z fizjoterapeuty i od lat współpracujemy z fizjoterapeutą, panią dr Marzeną Olszewską-Karaban. W takim zespole też jest psycholog. Przez lata współpracowaliśmy z psychologami panią Izabelą Malicki, z panią Dorotą Grabowską. Teraz w innym modelu, o którym jeżeli będzie czas, to może wspomnę, współpracujemy z panią Anną Kiżewską, ale też z panią Izabelą Malicki nadal, ale też w takim zespole zintegrowanej opieki, oprócz właśnie fizjoterapeuty, psychologa, są tak ważne osoby jak asystenci chorych. I to było przez nas przeszkolone osoby, które udzielały takiego wsparcia tym chorym, tak jak pani powiedziała, szczególnie wymagającym takiej troski, wsparcia w domu. Przy czym to była pomoc domowa w zakresie właśnie wypełnienia lekarskich zaleceń. Czyli wizyty w domu, które odbywały się regularnie co 2 tygodnie swego czasu w przeszłości i asystent chorego, odwiedzając chorego w domu, sprawdzał, czy chory ma zasób leków do następnej wizyty. Jaki jest stan chorego, czy coś się złego nie dzieje. Taka to była też oczywiście wizyta czysto ludzka, tak? Czyli można było porozmawiać o jakichś innych problemach, ale też, co było bardzo ważnym elementem tej wizyty, zachęcał do aktywności. Podczas takiej wizyty chory ćwiczył w obecności asystenta po to, żeby też ćwiczyć pomiędzy tymi wizytami, ale żeby wyrobić ten nawyk właśnie ćwiczeń oddechowych, ogólnousprawniających. No i ten element taki ludzki właśnie wspierania. Część naszych chorych była niezwykle zadowolona, że ktoś przyniesie książkę z biblioteki, czyli mają tutaj dostęp, taki po prostu czysto ludzki kontakt. Pracę takiego zespołu koordynuje niezwykle ważna osoba, koordynator, i w naszym zespole od lat jest to pani magister inżynier Katarzyna Świętnicka. No, ale tak jak wspomniałam, szczęśliwie ta zintegrowana opieka w Polsce, na Pomorzu, nie powiedziałam szczęśliwie, właściwie nieszczęśliwie, nadal jakby nie udało nam się zwiększyć ilości tych ośrodków. Były osoby zainteresowane.
No właśnie, bo Państwo opracowaliście pewne procedury postępowania w przypadku zaawansowanej POHP. I co? I zgłosiliście się z tym gdzieś wyżej?
Znaczy to wymaga
wyżej,
dalszej,
tak,
oceny. Myśmy dokonywali takiej oceny efektywności kosztowej i w ogóle jaka to jest wartość. I na przykład pani doktor Ewa Pandurska oceniała, że jeżeli chory jest niespełna 3 chorych pod opieką w naszej opiece przez 0,5 roku, to już unikamy jednego ciężkiego zaostrzenia, zmniejszają się nakłady na
czyli są realne koszty oszczędności.
Oszczędności,
mówiąc, tak?
Tak. Ale oczywiście to wymagałoby jeszcze innej oceny, takiej jeszcze takiej przygotowanej, która by mogła być przedłożona w Agencji Oceny Technologii Medycznej, żeby móc zaistnieć jako taki produkt kontraktowy, gdzie
A
inne ośrodki mogą
A powiedzieć właśnie
też
słuchaczom, dlaczego to jest konieczne? Dlaczego musi taka agencja ocenić procedurę, jeśli chce się ją wprowadzić po prostu na stałe, żeby ona po prostu była dostępna dla pacjentów?
Jest to bardzo ważne, żeby to, jakie produkty proponujemy, czy jakie rozwiązania opieki proponujemy naszych chorych, było dokładnie zweryfikowane, czy jest to wartościowe. Ale oczywiście ta wartość w medycynie to są nie tylko koszty. To jest też utrzymanie chorego w sprawności, to jest to, że chory jest stabilny. Czyli to są zarówno takie czynniki, które mogą być oceniane pod względem kosztów, ale też te czynniki, które i wskaźniki, które powinny być ocenione ze strony chorego. Jak chory akceptuje taki rodzaj opieki? Jak wygląda nie tylko jego jakość życia, ale odbiór takiego systemu opieki? To są takie dwa bardzo w mojej ocenie bardzo ważne elementy, równie ważne elementy.
No bo pani doktor, bo tutaj z tego co wiem, to ten model przez państwa opracowany i wdrożony, on jest nagradzany na świecie, prawda?
Zdecydowanie. No, cieszę się, że pani o tym wspomniała. Rzeczywiście.
Ostatnio nagroda, przepraszam, powiem, nagroda główna Dragons Grant podczas międzynarodowego konkursu w Holandii. To oznacza, że no, na świecie doceniają to, widzą jakby sens wdrożenia, prawda?
Zdecydowanie tak. Znaczy oczywiście systemów opieki medycznej pomiędzy krajami trudno jest jakby porównywać, bo każdy kraj z różnych czynników to wynika, ale bardzo się cieszę, bo rzeczywiście wtedy, kiedy o tę nagrodę wystąpiliśmy w tym konkursie w czasie pandemii, ja przyznam, że wtedy sama miałam wiele wątpliwości, ale pani profesor Ewa Jasem i pani doktor Ewa Bandurska bardzo tutaj namawiały do tego, żebyśmy wystartowali. Rzeczywiście tak się zdarzyło, że najpierw wygraliśmy edycję polską, a potem ten międzynarodowy konkurs, co świadczy to świadczy o tym, że tak, po pierwsze, na całym świecie postrzega się POHP jako bardzo ważną chorobę, z którą na całym świecie się mierzą systemy opieki zdrowotnej i też opieki społecznej. To jest obecnie do niedawna czwarta, a teraz już trzecia przyczyna zgonów, więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby znaleźć takie możliwości, jak wspierać chorych, też tych chorych na zaawansowaną POHP.
A pani zdaniem te spinanie tych procedur medycznych z pomocą społeczną to jest przyszłość właśnie w wielu chorobach, no, takich, gdzie pacjent no, nie jest do końca tak sprawny, bo w tej chwili to działa wszystko jakby tak obok siebie, prawda?
Zdecydowanie tak. I to też wymaga pewnej odwagi, że ten zespół medyczny jest uwrażliwiony na te potrzeby pozamedyczne i tak je postrzega. Ale oczywiście wtedy, kiedy jest takie rozwiązanie, które by było w planie opieki, ten element jest też ważny, dla części chorych on jest wręcz kluczowy. Więc
chyba trzecia rzecz, która powinna spinać to całą tą praktykę postępowania wobec chorych z POHP i też innych chorych, to chyba dostęp do właśnie wiarygodnych informacji, bo w tym, co dzisiaj, do czego może się dostać pacjent czy jego rodzina w internecie, no to szereg wątpliwości może być, czy to są prawidłowe dane, prawidłowe zasady postępowania i ta edukacja i dostęp do tych prawidłowych danych, to też jest chyba bardzo ważny element później prowadzenia terapii. Żeby to spinać wszystko.
Zdecydowanie tak. Też przyznam, że chorzy dobrze, jeżeli wiedzą o zaostrzeniach, po pierwsze, żeby wcześniej je bardzo u siebie sami rozpoznawali i szukali wcześniej pomocy medycznej. Kiedy zaczynam się czuć źle w czwartek, żebym nie odkładał wizyty do poniedziałku, tylko rzeczywiście chcę już zasięgnąć porady lekarskiej, co mam zrobić, bo wczesne wdrożenie leczenia lepiej rokuje. Także chory też musi wiedzieć, co sam może zrobić, żeby na początku takiego zaostrzenia, jak postąpić. To wszystko jest ważne, ale to nie odbędzie się w czasie jednej wizyty lekarskiej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nawet dobrze funkcjonującej ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w poradniach specjalistycznych, mówiąc krótko, jest to trudne. Tam, gdzie lekarz ma do pomocy edukatora, gdzie ten po wyjściu z gabinetu, gdzie pacjent mógłby przedyskutować właśnie ze sobą, która jest przeszkolona.
Wyjaśni swoje wątpliwości.
Zdecydowanie tak.
Dobrze, pani doktor, a wróćmy jeszcze na chwilkę do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, do POZ-u. Pani uważa, że powinno się, nie wiem, może przeszkalać zespoły w POZ-ach, bo mówiła pani o wprowadzeniu tej koordynowanej opieki w zakresie POHP, czy ta wiedza, która tam jest wystarczająca, czy trzeba o nowościach mówić, o tym nowym postępowaniu, pokazywać je więcej niż do tej pory.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wraz z zespołem naprawdę ma jedno z najtrudniejszych zadań, ponieważ musi się zająć chorymi na bardzo wiele chorób. Postęp medycyny jest duży i oczywiście takie bieżące doszkalanie i kształcenie całego zespołu jest bardzo ważne. Ja specjalnie mówię nie tylko o lekarzu, ale o całym zespole, ponieważ to jest właśnie istotne, żeby nie tylko lekarz, ale pielęgniarki czy inne osoby, które w POZ-cie udzielają pomocy medycznej.
Przepraszam, że wejdę w słowo, bo właśnie tak się zastanawiam, czy na przykład jeśli jest realizowana koordynowana opieka w zakresie pneumonologii i leczenia POHP w POZ-cie i na przykład lekarz uzna, że potrzeba konsultację dietetyczną. No to zastanawiam się, czy dietetyk, każdy dietetyk tak z marszu jest przygotowany, żeby powiedzieć pacjentowi z POHP, jak on ma właśnie się odżywiać, jak ma postępować.
No, zdecydowanie, oczywiście zawsze ważne by było, żeby te wszystkie osoby były przeszkolone, bo to nie chodzi tylko ta porada dietetyczna musi być bardzo, jak każda porada w medycynie, indywidualnie dostosowana do danej sytuacji chorego, z jego wielochorobowością, z innymi czynnikami. Jest to trudne. Oczywiście tam, gdzie chory stanowi pewne wyzwanie, to chory musi być skierowany do opieki ambulatoryjnej, specjalistycznej, takiej przewlekłej. To zdecydowanie na pewno wszyscy chorzy z niewydolnością oddychania powinni być tak dalej kierowani. Ja chcę też powiedzieć...
Ale mówimy o tych wczesnych stanach, prawda?
Tak, ale...
Które pani mówiła, że często właśnie są leczone tak. W POZ-ach.
Przyznam, że uważam, że zawsze tam, gdzie kształcimy się stale i na przykład uzyskujemy jakiś certyfikat, że przyszliśmy jakiś kurs, jest to na bieżąco, to jest to niezwykle istotne, bo ponieważ te zespoły, zdajemy sobie sprawę, że zespoły płacowej opieki zdrowotnej szkolą się stale w zakresie cukrzycy, leczenia nadciśnienia tętniczego i również w POHP, w mojej ocenie jest to istotne i ważne. Ja na przykład jestem zdania, że osoby, które udzielają porad edukacyjnych w zakresie POHP w podstawie zwrotnej, warto by było, żeby uzyskiwały certyfikat. Przeszły określony kurs,
gdzie
odpowiednio zaplanowany. Na razie
kurs?
Chyba takich jakichś miejsc, które certyfikują, nie ma, ale mam nadzieję, że udałoby się, że są takie programy, które zwrócą uwagę na właśnie na te istotne elementy postępowania z chorym na POHP, na takie elementy kluczowe. Na przykład my tak mówimy o tych inhalatorach, ale tych systemów do inhalacji, czyli inhalatorków, to jest ponad 20 różnych. Więc
Trzeba odpowiedni dobrać danemu pacjentowi.
Danemu pacjentowi, ale też potem, żeby chory nie wykonywał tych krytycznych błędów, które spowodują, że ta inhalacja jest niemożliwa, nie przynosi określonego efektu, nie ma tej depozycji.
Czyli ta edukacja, jeszcze raz edukacja. Bardzo pani doktor dziękuję. Doktor nauk medycznych Iwona Damsk-Konstańska z Kliniki Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego była moim i państwa gościem. Dziękuję pani doktor
dziękuję
za poświęcony
bardzo.
Czas. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.